Rozdział trzeci. Baza. Pokój, w którym się znajdowałem, był chłodny, duży, szary, zastawiony żelaznymi szafami i przytwierdzonymi do ścian półkami. Czekałem na kogoś, kto miał mnie oświecić w kwestii mojego statusu. Zaledwie tydzień wcześniej, 16 sierpnia 1992 roku, dowiedziałem się, że zostałem mianowany na funkcjonariusza Wydziału Obserwacji w stopniu szeregowego na etacie wywiadowcy w 16 Grupie Uposażenia. Oczywiście nic mi to nie mówiło i wiedziałem tylko, że od tego momentu stałem się pełnoprawnym funkcjonariuszem UOP. Kompletnie jednak nie miałem pojęcia, na czym polegać mają moje obowiązki. I tego właśnie teraz miałem się dowiedzieć. W pewnym momencie usłyszałem dobiegający z korytarza odgłos kroków i drzwi otworzyły się z łoskotem. Było ich dwóch. Wysokich, postawnych chłopów, wyglądających jak klony. Naczelnik Wydziału Obserwacji i jego zastępca. A przynajmniej tak się przedstawili, nie podając przy tym swoich personaliów. Dopiero jakiś czas później dowiedziałem się, że byli to major Ryszard Krawczyk i kapitan Andrzej Strzępa, dawni funkcjonariusze SB z ponad 20-letnim stażem, którzy uniknęli weryfikacji. Uniknęli, bo wydział formalnie znajdował się w strukturach policji i dopiero później wrócił w struktury służb specjalnych już w ramach UOP. Krótko i rzeczowo poinformowali mnie, że od tej chwili jestem funkcjonariuszem Wydziału Obserwacji, który to fakt opatrzony jest klauzulą najwyższej tajności. Wyjaśnili, iż o tym, gdzie jestem zatrudniony i czym będę się zajmował, nie może dowiedzieć się nikt, nawet rodzona matka z ojcem. Zaś to, czy jestem dyskretny, będzie skrupulatnie sprawdzane. Brzmiało poważnie. Z dalszego przekazu dowiedziałem się, że będę pełnił służbę na terenie tzw. bazy, zakonspirowanego obiektu w Lublinie, do którego zostanę przewieziony, a którego lokalizacji nie wolno mi nikomu ujawnić. Zapytali, czy mam jakieś pytania. Nie miałem żadnych. Zastępca naczelnika poprosił, bym udał się za nim i wyszliśmy na zewnątrz budynku delegatury UOP. Wsiedliśmy do kilkuletniego Fiata 125P i w całkowitym milczeniu ruszyliśmy przed siebie. Z mojej perspektywy ruszyliśmy w drogę w nieznane. Po kilkunastu minutach wjechaliśmy na teren jednostki wojskowej w Lublinie. Przełożony polecił mi wysiąść z samochodu i udać się za nim. Weszliśmy schodami do jego gabinetu. Na pierwsze piętro ceglanego budynku. Byłem zdezorientowany, nie rozumiałem, dlaczego jako funkcjonariusz UOP znalazłem się w wojsku. Po chwili jednak zrozumiałem już wszystko, bo Strzępa wprowadził mnie w tajemnicę zakonspirowanego obiektu, kryptonim Baza, w którym służbę pełnili funkcjonariusze Wydziału Obserwacji. Baza znajdowała się na terenie jednostki wojskowej, ale tak naprawdę teren był własnością UOP. O istnieniu bazy poza funkcjonariuszami wydziału wiedziało tylko kierownictwo delegatury, bo działalność obiektu była finansowana ze środków niejawnych, a więc takich, o których nie wiedział nawet Wydział Finansów jednostki. Wyposażenie obiektu, jak meble czy inne środki trwałe, a także remonty, finansowano z pominięciem oficjalnych funduszy. Obiektu próżno by szukać na mapach geodezyjnych, zarówno miejskich, jak i wojskowych, bo formalnie rzecz biorąc nigdy nie istniał. Nie istniał też budynek, w którym właśnie się znajdowałem. Na budynku, którego nie było, wisiała zaś tablica z numerem jednostki, której także w wykazach MON nie było. A jednak ta nieistniejąca jednostka wojskowa miała umundurowaną kadrę dowódczą, wszystkie niezbędne dokumenty i pieczęcie niezbędne na wypadek przypadkowej kontroli żandarmerii wojskowej, czyli innymi słowy miała niepełną legalizację. Wszystko to razem wzięte było dla mnie fascynujące, sprawiało wrażenie tajemniczości i powagi. Przez kilka następnych dni poznawałem strukturę Wydziału Obserwacji, czyli Wydziału O, bo tak o nim mówiliśmy. W skład którego wchodziły dwie sekcje obserwacyjne oraz jedna sekcja operacyjna. Ta z kolei składa się z dwóch zespołów, ustaleniowego i obiektowego. Funkcjonariusze sekcji obserwacyjnych byli ulokowani na bazie i pod żadnym pozorem nie wolno im było pojawić się w siedzibie delegatury UOP przy ulicy Narutowicza. Łącznością pomiędzy bazą a delegaturą zajmował się zastępca naczelnika wydziału, kapitan Andrzej Strzępa. Sekcje obserwacyjne liczyły 18 wywiadowców każda i składały się z dwóch zmian, czyli grup wykonujących zadania obserwacyjne. W przypadku zadań o wyjątkowej skali trudności lub działań całodobowych, sekcje łączyły się i wtedy obserwacje figuranta prowadziło w trakcie jednego dnia ponad 30 wywiadowców. W przypadku zadań krótkoterminowych, na przykład kilkugodzinnych, polegających na ustaleniu adresu lub krótkotrwałej obserwacji rozpoznawczej, zadanie wykonywała jedna zmiana dysponująca 3, 4 radiowozami i co najmniej 8, 9 wywiadowcami. Liczba ta gwarantowała dobrą rotację i wymienność wywiadowców, co zmniejszało powtarzalność osób prowadzących tę obserwację. W tym pierwszym, niezwykle obfitym we wrażenia tygodniu mojej służby w UOP poznawałem struktury, akty prawne, wewnętrzne instrukcje i zasady pracy obserwacyjnej UOP, a także specyfikę działania tzw. grupy fotograficznej i grupy technicznej. Do zadań tej pierwszej należała obsługa ciemni fotograficznej, cała sfera związana z przygotowaniem oraz konserwacją sprzętu foto i audio-wideo. Specyfiką drugiej była m.in. obsługa sprzętu techniki specjalnej. Ciekawostkę stanowił dla mnie fakt, że oprócz bardzo nowoczesnych na owe czasy aparatów cyfrowych i kamer wideo, których próżno by wtedy szukać w oficjalnych salonach sprzedaży, na wyposażeniu kontrwywiadu znajdowały się aparaty fotograficzne wyprodukowane przed kilkudziesięciu laty, jak na przykład zachodnio-niemiecki Robot Star 50, produkowany od roku 1934. Aparat ten był prosty w obsłudze, niezawodny, niewielkich rozmiarów i można go było zmieścić w kamuflażach typu saszetki, aktówki i temu podobne. W późniejszych latach uczestniczyłem w szkoleniach w Biurze Obserwacji UOP dotyczących możliwości kamuflowania aparatów na potrzeby obserwacji. No i muszę przyznać, że największe wrażenie zrobiły na mnie kamuflaże wykonane przez techników NRD-owskiej Stasi, która w tym zakresie cieszyła się największą pomysłowością techniczną, a która istotnie potrafiła kamuflować sprzęt w sposób absolutnie perfekcyjny. Innym ciekawym sprzętem foto bardzo przydatnym w kamuflażach był radziecki aparat Ajax F-21. O niewielkiej wadze i rozmiarach, za to wielkiej wytrzymałości i użyteczności. Pracował w temperaturach od minus 20 do plus 55 stopni Celsjusza. W arsenale fotograficznym Wydziału Obserwacji UOP znajdowały się także miniaturowe aparaty typu Minox i Tessina 35, z powodu małych rozmiarów doskonale nadające się do użytku przez służby specjalne. Przy czym ten ostatni występował również w wersji zapinanej na pasek do zegarka. Laikowi może się wydawać, że wykonanie w sposób niezauważalny nagrania audio, wideo lub zdjęcia fotograficznego jest sprawą banalnie prostą. W rzeczywistości tak nie jest, a już z pewnością nie było, gdy rozpoczynałem służbę w UOP. By się o tym przekonać, wystarczy przeprowadzić ćwiczenie i wyobrazić sobie sprzęt fotograficzny, ukryty w odzieży wierzchniej, w pudełku wielkości paczki papierosów lub w książce, gdzie obiektyw aparatu jest na stałe umocowany i wyprowadzony przez szklany guzik albo dziurkę, w taki sposób, by zawsze był na swoim miejscu i precyzyjnie wykonał zdjęcie. By to zapewnić, aparat montuje się na tak zwanym stelażu, wykonanym z cienkich aluminiowych blach i prętów, ulokowanym wewnątrz przedmiotu ukrywającego sprzęt techniki specjalnej. Stelaż musi być precyzyjnie wykonany i dopasowany, aby zamontowany na nim aparat nie zwracał uwagi otoczenia, a jednocześnie wykonywał dokumentację. Wymaga to w miarę miniaturyzacji przedmiotu stanowiącego kamuflaż, ogromnej pomysłowości i precyzji wykonania. I na takich właśnie odkryciach, których dokonywałem pod czujnym okiem starszego wywiadowcy UOP, Mirka Kosidlaka, upłynęły moje pierwsze dni w służbie odrodzonej Polski. Był to czas, w którym nauczyłem się o służbach specjalnych więcej niż dowiedziałbym się z dziesiątek przeczytanych szpiegowskich książek. Czas, w którym wyrobiono mi wszystkie dokumenty legalizacyjne, czyli fałszywą legitymację wojskową, niezbędną na wypadek niespodziewanej kontroli jednostki przez żandarmerię wojskową. Był to też czas, w którym dostałem swoją pierwszą pensję w UOP. W służbach specjalnych płacono z góry, na początku miesiąca. I był to jedyny plus, bo już odnośnie samej kwoty szału nie było. W przeliczeniu dostałem na rękę równowartość $200. Gdy tymczasem moi koledzy z roku pracujący w Warszawie zarabiali dwukrotność tej kwoty. Ja zaś sam, nie przemęczając się, potrafiłem zarobić we Francji ponad 7000 franków miesięcznie, co stanowiło równowartość $1200. Jednym słowem, pod kątem finansowym zszedłem drastycznie w dół. Był to wreszcie czas, w którym zyskałem nowego przyjaciela, nieodłącznego towarzysza na wiele następnych lat. P-64 Czak jest niewiele większy od telewizyjnego pilota, waży niespełna kilogram i można z niego oddać 7 strzałów. Został skonstruowany na przełomie lat 50. i 60. i w zamyśle konstruktorów miał zastąpić przestarzały pistolet TT, który zaprojektowano 30 lat wcześniej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chciało mieć na wyposażeniu nowoczesną konstrukcję, a sojusznik ze wschodu sugerowałby przezbroić ją na mocny nabój powszechnie używany ówcześnie w ZSRR. 9x18 mm Makarow. Zapasów 7,62x25 do TT było coraz mniej, a nabój 9x18 mm używany w pistolecie Makarowa produkowano w olbrzymich ilościach. Pod naciskiem ZSRR na ten kaliber przezbroiło się zresztą wiele innych państw bloku komunistycznego. Teoretycznie można było zacząć produkcję pistoletu Makarowa na licencji, jak zrobiły Bułgaria, Rumunia czy NRD. Ale ostatecznie w PRL zdecydowano się zaprojektować własną broń. I w ten sposób powstał P-64 Czak. Wizualnie przypominał niemieckiego Waltera PPK, ale bez cienia wątpliwości stanowił odrębną konstrukcję, która dziś jest już prawdziwą legendą. I to pomimo faktu, że wielu użytkowników już w latach 60. uważało, że Czak, w ten czas nowy, jest przestarzały. Jego konstrukcja nie pasowała do celów wojskowych, bo broń miała mocne sprężyny, przez co odciąganie zamka, a w większym jeszcze stopniu naciskanie spustu, było nie lada wyzwaniem. A poza tym tak mały pistolet z tak mocnym nabojem miał naprawdę nieprzyjemny odrzut. Użytkownicy narzekali, że po oddaniu kilkunastu strzałów odpadała im ręka. Skarżono się też na zamek, kaleczący dłoń przy strzale. Co do celności panował pogląd, że produkcja P-64 była dość nierówna i niektóre egzemplarze były naprawdę celne, a o innych zaś mówiono, że strzelanie z nich na więcej niż 12 metrów pozbawione jest sensu. A jednak mimo tych wszystkich wad nie brakowało entuzjastów P-64, ceniących poręczność tej broni, jej niezawodność oraz siłę rażenia pocisku. I na dobrą sprawę nie brakuje ich po dziś dzień. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych, kraju, w którym dostępność najnowszych modeli broni jest przecież olbrzymia, a ceny niewygórowane, Chuck sprzedaje się w okamgnieniu. Amerykańscy użytkownicy zachwalają P-64, niejednokrotnie inwestując w polski pistolet ogromne kwoty. I dobrze ich rozumiem, bo ja również szybko polubiłem tę broń. I przez wszystkie następne lata służby w mojej dobrej o niej opinii tylko się utwierdziłem. W miarę jak poznawałem tajniki funkcjonowania sekcji obserwacyjnej UOP, rosła moja ekscytacja tajną służbą, która była niczym księga pełna tajemnic. Otwierając poszczególne jej strony, ze zdumieniem przekonywałem się, że każda kolejna była bardziej fascynująca od poprzedniej. Wszystko to razem wzięte miało w sobie coś z przygody. Zarazem jednak dawało poczucie uczestniczenia w czymś istotnym. Moje samopoczucie psuła jedynie dziwna atmosfera, która w sposób początkowo dla mnie niezauważalny osaczyła mnie niczym pajęcza sieć ofiary. Z czasem doszło do mnie, że uważany jestem za człowieka kapitana Jerzego Portki, który w tym okresie został szefem delegatury UOP w Lublinie, w miejsce Adama Tarachy, powołanego na stanowisko zastępcy szefa Urzędu Ochrony Państwa Piotra Naimskiego. Dotyczący mnie news był wierutną bzdurą, bo do tego momentu z Jerzym Portką rozmawiałem tylko raz. Podczas spotkania zorganizowanego już po odejściu Tarachy, a będącego swoistą kropką nad i dla mojego angażu. Rozmowa była z gatunku mało sympatycznych, a przynajmniej ja ją tak zapamiętałem. Pochodzisz z Lubartowa? Zagaił Portka, przeglądając mój kwestionariusz osobowy i błyskawicznie skracając dystans. Rozumiałem jednak, że ten skrót obowiązuje tylko w jedną stronę. W Lubartowie jestem zameldowany na pobyt stały i formalnie wciąż tam mieszkam z rodzicami. Faktycznie jednak od 5 lat związany jestem z Lublinem, odparłem. Ja także pochodzę z tych okolic. Właściwie mieszkam w Kozłówce, niedaleko Muzeum Zamojskich, ale od 2 lat pracuję w Lublinie. Uśmiechnął się do mnie czule, jakbyśmy byli kumplami od kołyski. Czy twój ojciec to Tadeusz Budzyński, taki postawny, wysoki brunet? Pytam, bo poznałem go kiedyś u znajomych. Fajny z niego gość. A tak faktycznie nazywa się mój ojciec. Prawdopodobnie to jego pan poznał. Ługałem jak z nut. Bo choć mój ojciec rzeczywiście nazywał się Tadeusz Budzyński, to przecież był mężczyzną niewysokim, już prawie łysym, z resztkami siwych włosów na głowie. Cała ta sytuacja miała w sobie coś komicznego, co klimatem przypominało bankiet, od którego zaczęła się kariera Nikodemadyzmy. No ale skoro wszystko tutaj jest mistyfikacją, to chyba pasuje do tego miejsca, pomyślałem i brnąłem w kolejne kłamstwa, sądząc, że znajomość Portki z moim domniemanym ojcem z pewnością mi nie zaszkodzi. Nie widziałem w tym nic złego, bo w końcu, jak sądziłem, i tak do służby zostałem przyjęty już wcześniej. Ojciec opowiadał o panu, panie kapitanie, ale nie chciałem o tym wspominać sam z siebie, by nikt nie posądził nas o nepotyzm. Szarżowałem. Portka z rozmysłem pokiwał głową, jakby w duchu przyznając mi słuszność. Posłuchaj, powiedz mi, dlaczego tak naprawdę starasz się o przyjęcie do służby w UOP? Zmienił nagle temat. Tylko bez opowiadania mi tutaj frazesów typu patriotyzm, służba ojczyźnie i tym podobne bzdury, okej? Może to są i ważne powody, ale ja chciałbym od ciebie usłyszeć po prostu prawdę. Są ludzie, którzy nawet po wielu latach znajomości owijają w bawełnę. I tacy, którzy przy pierwszym kontakcie wykładają wszystko na stół, jak karty w pasjansie. Jerzy Portka najwyraźniej był karciarzem. W gruncie rzeczy lubiłem takich ludzi, więc odpowiedziałem tak, jak sobie tego życzył. Okej, myślę, że praca w służbach specjalnych jest nieszablonowa i pozwala rozwijać się w wielu dziedzinach, ale myślę także, że da stabilizację zawodową i finansową. Ideały mam. I dla mnie, panie kapitanie, to nie są bzdury, ale mówiąc szczerze, to jeden tylko z motywów mojej decyzji. Wyrecytowałem jak wyuczoną formułkę. Popatrzył na mnie tak, jakbym się urwał z choinki. Nie musisz się popisywać, okej? A jeśli idzie o kasę, to jeszcze się zdziwisz. Ale to już twój problem, bo ja mam z tobą inny. Odczekał chwilę, lustrując moją twarz, jakby chciał z niej wybadać efekt swoich słów. Ponieważ milczałem, podjął kontynuację wątku. Myślisz może, że już jesteś przyjęty, ale jest sprawa, która może zmienić twoją sytuację i dlatego chciałbym, abyś mi ją wyjaśnił. Domyślasz się, o czym mówię? Nigdy nie lubiłem, jak ktoś się bawi ze mną w kotka i myszkę, ale że faktycznie nie miałem pojęcia, do czego zmierza kapitan, więc tylko pokręciłem przecząco głową. Nie domyślam się, ale przecież zaraz mi pan to powie, prawda? Chodzi mi o twojego szwagra, Włodzimierza Janika, negatywnie zweryfikowanego funkcjonariusza Wydziału 4 Służby Bezpieczeństwa. Czy wiesz, że w jego rodzinie aż roi się od esbeków? Kadry centrali w Warszawie nie lubią takich rodzinnych związków. A tak naprawdę to oni mają ostatnie słowo w kwestii przyjęć do służby. I zresztą nie tylko w tej kwestii. Zatem karty na stół. Jakie masz relacje z Janikiem i jego rodziną? Pomyślałem, że nie myliłem się co do niego i że Portka istotnie jest karciarzem. Ale zanim to pomyślałem, to przyznaję, najzwyczajniej w świecie zatkało mnie. Zadziałał kontrast. Po miłym wstępie niespodziewany atak wydał mi się tak niskich lotów i tak absurdalnie niesprawiedliwy, że już nie wiedziałem, co w ogóle mam powiedzieć, bo to, co miałem na końcu języka, nie nadawało się do druku, a już z pewnością nie nadawało się do powiedzenia zwierzchnikowi. Pomyślałem, że w odpowiedzi na taką niesprawiedliwość można powiedzieć albo bardzo wiele, albo nic. Bo co u licha miałem poradzić na to, że moja siostra wybrała sobie męża, jakiego sobie wybrała. Jej wybór, jej życie. Poza wszystkim moje kontakty ze szwagrem od lat były żadne, wręcz zerowe, bo po latach ideologicznych sporów i bardzo ostrych kłótni obaj mieliśmy zwyczajnie dość. I w ogóle daliśmy sobie spokój z jakimikolwiek relacjami. I kto jak kto, ale przecież służby tajne miały wszelkie po temu narzędzia, by łatwo to sprawdzić i rzecz całą zweryfikować. Ale zamiast to zrobić, zrobiono co innego. Postraszono mnie wywaleniem ze służby, której na dobrą sprawę jeszcze nie zacząłem. Zastanawiałem się więc, co odpowiedzieć i myśli miałem bardzo różne, ale po chwili zdusiłem w sobie palący gniew. Pomyślałem bowiem, że w świecie, w którym wszystko jest mistyfikacją, także obecna sytuacja może być specyficzną formą próby. Dlatego po dłuższej chwili milczenia odpowiedziałem i to nawet spokojnie, przynajmniej zważywszy na stan, w jaki wprowadził mnie Jerzy Portka. Proszę wybaczyć mi, panie kapitanie, zacząłem grzecznie, choć wciąż miałem z tyłu głowy, by uciąć krótko, a gówno cię to obchodzi. Ale nie odpowiadam za wybory życiowe mojej siostry. Jest dorosła i to jej sprawa. Z kim się związała i z kim chce dzielić swoje życie. A kontakty utrzymujemy sporadycznie i to nie tylko przez wzgląd na odległość, jaka nas dzieli. Dobrze już. Dobrze zatem, zakończmy ten drażliwy dla ciebie, jak widzę, temat. Na pożegnanie wyciągnął do mnie niedbale rękę i nie zawracając sobie więcej głowy moją osobą, wyszedł z sali konferencyjnej. Dopiero z perspektywy czasu zrozumiałem, jak wielką hipokryzją ze strony firmy był wątek, który poruszył kapitan Portka. Tajemnicą Poliszynela i swoistym paradoksem służby był bowiem fakt, że jeszcze przez wiele następnych lat funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zajmowali kierownicze stanowiska w Urzędzie Ochrony Państwa. I tak naprawdę to oni, a nie szefowie, dyletanci, widzę Kozłowski, Milczanowski, Sienkiewicz czy Brochwicz, decydowali o wszystkim, co istotne dla służb tajnych. Dawni esbecy jeszcze przez długie lata kręcili z tylnego siedzenia wszystkim w służbach tajnych, także tymi, którym się wydawało, że rządzą w UOP. Przecież nie było dziełem przypadku, że w Lublinie to właśnie funkcjonariusze sławetnego Wydziału 4 SB, zajmujący się inwigilacją Kościoła katolickiego, byli niejako z automatu weryfikowani pozytywnie i pełnili stanowiska kierownicze w UOP aż do 1999 roku. I czy trzeba stawiać kropkę nad i, by zrozumieć, dlaczego tak było? Tak więc w potocznej opinii byłem oczami i uszami szefa. Czy zadecydowało o tym moje spotkanie z kapitanem, które zrodziło już nie tyle plotki, co słuchy o Budzyńskim, człowieku Portki? Czy też spowodował to fakt, że pochodziliśmy z jednego miasta? Nie dowiedziałem się tego nigdy. Domyślałem się jedynie, że mógł być to zestaw następujących po sobie zbiegów okoliczności. Do ponad 50 starych funkcjonariuszy Wydziału O, w większości wywodzących się z dawnej SB, dokooptowano 4 młodych, którzy siłą rzeczy zostali potraktowani jako zagrożenie dla dotychczasowego porządku i układu. Wszyscy starzy mieli stopnie etatowe w korpusie chorążych i brak wyższego wykształcenia zamykał im drogę do kariery. Mogłem więc sobie tylko wyobrazić, jakie było zaskoczenie, gdy na obiekt niejawny trafił młody, bez pojęcia, czyli ja we własnej osobie. Za to po studiach i do tego pochodzący z tego samego miasta, co szef delegatury. Fakty układały się w pozornie logiczną całość. I tylko ja wiedziałem, jak bardzo w tej sprawie pozory mylą. Nie było mi lekko, tak jak nigdy nie jest lekko pupilkom, wszystko jedno prawdziwym czy rzekomym, nielubianych szefów. No ale nikt mi przecież nie obiecywał, że będzie lekko, prawda?